Rozdział 23. Senat. W drodze do rządu. Lipiec, wrzesień 1989. W Warszawie zastałem zupełnie nową sytuację. Wyniki wyborów parlamentarnych zmieniły nie tylko scenę polityczną, ale w ogóle sytuację społeczną. My wszyscy, którzy dotąd byliśmy półlegalną opozycją i domagaliśmy się zmiany ustroju, staliśmy się nagle ludźmi władzy, mającymi współdecydować o przyszłości Polski. A więc nie tylko uzyskaliśmy nowe możliwości działania, lecz także przejęliśmy częściową odpowiedzialność za realizację żądanych reform. Musieliśmy oswoić się z nową sytuacją i przetrawić szok skali sukcesu. Nikt bowiem się go w tym wymiarze nie spodziewał. Co prawda, przed nami była jeszcze druga tura. Jeszcze mandaty kilku naszych kolegów nie zostały przesądzone. Należało też rozwiązać problem obsadzenia mandatów z listy krajowej. Ordynacja ją stworzyła, aby PZPR mogła wpisać swoich kandydatów z najwyższej półki. Głosowano na nich w całym kraju i w celu uzyskania mandatu musieli oni uzyskać 50% głosów. Władze uważały, że ten warunek będzie spełniony bez żadnej wątpliwości. Nie przewidziano, co należy zrobić, jeśli ktoś z kandydatów tej liczby głosów nie otrzyma. Tymczasem bunt społeczny zaowocował powszechnym skreślaniem listy krajowej. Tylko dwie osoby uzyskały mandat. I to raczej przypadkiem. Większość ludzi skreślała całą listę jednym wielkim krzyżem, który nie obejmował nazwisk umieszczonych na końcu dwóch kolumn. Uzyskali oni mandaty, bo jak publiczność to nazwała, byli niedokreśleni. Powstał impas polityczny. Nasi liderzy opozycji poszli na ugodę, zgadzając się, aby te mandaty mogły być obsadzone przez partię w drugiej turze. Opinia naszych środowisk była bardzo krytyczna wobec takiej ugodowości. Raczej żądano, aby te mandaty pozostały nieobsadzone, przez co partia dysponowałaby w Sejmie mniejszą liczbą głosów. W świetle dalszych wydarzeń sprawa okazała się nieistotna, a uniknięcie konfrontacji w tamtym okresie było chyba słuszne. Cała władza pozostawała wciąż w ich rękach i ciągle nie było pewne, jak ją będą wykorzystywać. Druga tura przebiegła spokojnie. Komitet Obywatelski otrzymał wszystko, co mógł uzyskać. Jedynym wyjątkiem był mandat senatorski z Piły, który uzyskał Henryk Stokłosa, przedsiębiorca mięsny i lokalny milioner. Sprawował funkcję przez wiele kadencji, aż miejscowy ruch sprzeciwu doprowadził do jego przegranej w kolejnych wyborach. A potem prokuratura wykryła wiele jego przestępstw podatkowych i gospodarczych. Karierę polityczną zakończył w więzieniu. W istocie uzyskaliśmy więcej niż według umowy Okrągłego Stołu mogliśmy uzyskać. Mianowicie wśród kandydatów na miejsca przyznane PZPR i jej sojusznikom znalazły się również osoby nierekomendowane przez partie rządzące, które jakkolwiek były ich członkami, to sympatyzowały z opozycją. W rezultacie w sejmowej reprezentacji partii znalazło się wielu naszych sprzymierzeńców. Miało to istotne znaczenie w przyszłości. W pierwszych dniach po przyjeździe do Warszawy nie bardzo wiedziałem, co robić. Poszedłem do swego zakładu, aby z całym zespołem się spotkać, poopowiadać i poplotkować. Gadaliśmy przez dwa dni. To było cudowne móc myśleć, że wchodzimy na drogę realizacji tego, czego od prawie 10 lat się domagaliśmy. Po kilku dniach sytuacja zaczęła się klarować. Dostałem zaproszenie na pierwszy polityczny lunch od sekretarza ambasady amerykańskiej. Poznałem na nim Daniela Frieda, ówczesnego radcę politycznego ambasady, a w przyszłości ambasadora w Warszawie. 22 czerwca odbyło się posiedzenie Komitetu Obywatelskiego poświęcone omówieniu sytuacji po wyborach. Wymaga ono przedstawienia szerszego kontekstu. Ogłoszenie wyników okrągłego stołu i zapowiedź szybkich wyborów zelektryzowała społeczeństwo. Wszędzie zaczęły się tworzyć komitety obywatelskie, w których grupowali się ci, którzy chcieli doprowadzić do zmiany sytuacji w kraju. Ich pierwszym zadaniem była organizacja kampanii wyborczej, choć nie bez wahań przyznano im status solidarnościowy. Ten szeroki entuzjazm i aktywność społeczna budziły obawy. Dało się je zaobserwować w dwóch kręgach. Z jednej strony liderzy opozycji trochę się lękali tego spontanicznego ruchu, który nie był ani kontrolowany, ani sterowany, a więc był nieprzewidywalny. Obawiano się, czy skomplikowanej rozgrywki z komunistyczną władzą nie zakłócą trudne do przewidzenia zachowania społeczne i bunty. A z drugiej strony struktury Związku Zawodowego Solidarność uważały się za organy decyzyjne i traktowały komitety obywatelskie jak przybudówki, w których mogli znaleźć miejsce działacze spoza związku, tylko po to, aby mu pomagać i wykonywać zlecane zadania. Ale komitety bardzo szybko się usamodzielniły i to one zaczęły odgrywać główną rolę w kampanii. Kampania wyborcza miała bardzo pozytywny wpływ na stosunek elit politycznych do spraw samorządowych. Wielu liderów kandydowało poza swoim stałym miejscem zamieszkania. Kampania doprowadziła więc pierwszy raz na tak masową skalę do kontaktu przedstawicieli elit z wielkich miast z Polską gminną i powiatową. Ci, którzy te kampanie przechodzili, musieli rozmawiać z ludźmi, spotykali się często po raz pierwszy z problemami i ze sposobem myślenia osób spoza swojego środowiska. Musieli zbliżyć się z lokalnymi elitami, od których pomocy byli uzależnieni. Powstał znaczny kapitał wiedzy o społeczeństwie. Zwiększyło się zrozumienie potrzeby odbudowy samorządności lokalnej. Z tytułu swoich zainteresowań urbanistycznych znałem kraj znacznie lepiej niż ogromna większość innych kandydatów. Ale ja także wiele się nauczyłem. Jak grom z jasnego nieba spadła na nas decyzja Wałęsy o rozwiązaniu komitetów. Była to moim zdaniem decyzja fatalna w skutkach. Komitety spontanicznie powstały dla celów wyborczych. Po zwycięstwie w wyborach uznane zostały za niepotrzebne. Murzyn zrobił swoje. Była to obrona Solidarności, lękającej się o swój prestiż i monopol i obawiającej się konkurencji. W ustroju komunistycznym społeczeństwo było zorganizowane wokół miejsc pracy, a nie wokół miejsc zamieszkania. Związki zawodowe są zainteresowane utrzymaniem tego stanu, gdyż od tego zależy ich baza polityczna, a więc i siła. Natomiast komitety obywatelskie łączyły ludzi zamieszkałych na pewnym obszarze, ale należących do różnych zawodów i zatrudnionych w różnych instytucjach. Nie łączyły ich wspólne interesy zawodowe, lecz wspólne interesy lokalne. Występowała więc sprzeczność interesów, która musiała prowadzić do konfrontacji. Komitety były wówczas skazane na przegraną. Posiedzenie Komitetu Obywatelskiego z 22 czerwca, które miało być poświęcone omówieniu dalszych planów, zostało zmajoryzowane przez ten temat. Ukształtowały się dwa poglądy. Jedni, i ci byli w większości, mocno krytykowali decyzję o rozwiązaniu komitetów, podczas gdy inni dystansowali się od zajęcia stanowiska. Podział odzwierciedlał zróżnicowany stopień związku naszego środowiska ze społecznościami lokalnymi. Wśród intelektualistów przeważało poczucie dystansu i trochę paternalistyczny stosunek do aktywności społeczeństwa. Ja oczywiście należałem do tych pierwszych. Decyzję uważałem za złą, zarówno z punktu widzenia moralnego, jak i politycznego. Zabrałem głos w dyskusji i powiedziałem Wałęsie wprost, iż uważam to za błąd, bo trzeba pamiętać, że czekają nas wybory komunalne. Wybory te wygrają komitety obywatelskie, a nie związek. To nie podlega dyskusji. Więc związek powinien się zastanowić, czy chce, aby je wygrały pod znakiem Solidarności, czy bez tego znaku. Przecież Solidarność powinna być zainteresowana rozwojem silnego ruchu lokalnego wokół miejsc zamieszkania, bo to jest ta druga noga, na której wesprze się w walce z pozostałościami komunizmu. Większość komitetów przyjęła decyzję o rozwiązaniu z poczuciem krzywdy, niepokoju, rozgoryczenia. Niektóre się rozwiązały, ale na szczęście raczej nieliczne. Decyzja Wałęsy dotyczyła komitetów wojewódzkich, gdyż je uznano za zagrożenie dla Solidarności. Komitetami lokalnymi się nie zajęto, w większości przetrwały. I jak było do przewidzenia? Wygrały wybory lokalne. Tego samego dnia wieczorem omawialiśmy te decyzje na posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego Komitetu Obywatelskiego. Wszyscy byliśmy tego samego zdania. Decyzja jest zła. Trzeba minimalizować jej skutki. Nie wolno rozwiązywać komitetów niższego szczebla. Trzeba ratować to, co zostało. Członkowie komisji stwierdzili, że komitety powinny działać nadal, gdyż dysponują znacznym autorytetem i gromadzą najaktywniejszych ludzi. Powinny się one stać zalążkiem przyszłego samorządu lokalnego. Ich zlikwidowanie oznaczałoby cofnięcie się o kilka lat. Szczególnie mocno podkreślaliśmy, że nie wolno decydować o tych sprawach centralnie, na górze, że trzeba umożliwić ludziom, aby się sami organizowali, a my powinniśmy tylko dostarczyć im materiałów szkoleniowych, informacji. Wyobrażałem sobie, że Komisja Samorządu Terytorialnego Komitetu Obywatelskiego spełni to zadanie. Zarysowaliśmy program pracy w nowych warunkach. Nikt w końcu czerwca 1989 roku nie spodziewał się, że w ciągu 2 miesięcy powstanie rząd Mazowieckiego i opozycja uzyska możliwość realizacji reform, których się domagała. Spodziewano się raczej, że środowisko solidarnościowe pozostanie w opozycji i będzie dysponować ograniczonym wpływem na prace parlamentarne. Jeśli więc chciano myśleć poważnie o odbudowie samorządu, to trzeba było stworzyć odpowiednio silną presję na władzę, aby je zmusić do reform ustrojowych. A do tego niezbędny był ruch społeczny. Chcieliśmy zainicjować społeczny ruch samorządności obywatelskiej. Zaczęliśmy wydawać pod firmą Komitetu Obywatelskiego biuletyn. Wyszło 6 numerów. Zamiarem komisji nie było jednak tworzenie nowej organizacji. Chciano nazwać po prostu zjawisko, które już istniało i wykorzystać komitety obywatelskie, kierunkując i wspierając ich działalność. Nazwa była potrzebna do określenia tożsamości. Uważaliśmy, że ruch powinien rozwijać uczestnictwo społeczeństwa w sprawowaniu władzy, umożliwić lokalnym społecznościom współgospodarowanie majątkiem i zasobami miast i gmin oraz kształcić kadry gospodarcze i administracyjne kraju. Jego zadaniem miało być zintegrowanie społeczności lokalnych wokół spraw najważniejszych dla danego miasta czy gminy, włączenie się do prac obecnych rad narodowych przy wykorzystaniu ustaleń Okrągłego Stołu, a także przygotowanie społeczności lokalnych do następnych, w pełni demokratycznych wyborów. Intencje kierownictwa Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie były jednak odmienne. Chciano, by pełnił on funkcję czapki nad lokalnymi komitetami, ale nie wypracowano wspólnej koncepcji i wkrótce pokłócono się, przedstawiając różne sprzeczne koncepcje. Próby centralizacji politycznej zostały odebrane na prowincji bardzo źle, jako zamach na lokalną autonomię. Chyba wtedy właśnie zaczęło się wytracanie tej wielkiej aktywności społecznej, tak potrzebnej reformom i przebudowie ustroju. Stracono szansę, by ludzi utrzymać w marszu. Rozumowano w kategoriach polityki, a nie ruchu obywatelskiego. Postulowałem wielokrotnie, żeby stworzyć Stowarzyszenie Komitetów Lokalnych, by dać impuls oddolnej akcji. Ale plany naszej komisji zupełnie nie trafiały do przekonania kierownictwu Komitetu Obywatelskiego. Zarzucano mi, że chcę tworzyć jakąś organizację, partię, że wychodzę poza swoją dziedzinę, na teren, do którego nie jestem upoważniony. Odbijało się tu kolejny raz niezrozumienie, co to jest samorząd. Powiedziano mi wprost, że komitet będzie się zajmować ważnymi sprawami, takimi jak kontakty ze szkołami czy z lokalnymi ośrodkami kultury, a samorząd do spraw ważnych trudno zaliczyć. Kiedy powiedziałem, że edukacja i kultura to są właśnie sprawy samorządu, spotkałem się tylko z uśmiechami. Nie dostaliśmy niezbędnego wsparcia, a w siedzibie Komitetu Obywatelskiego przy ulicy Fredry wkrótce zabrakło dla nas miejsca. Na jesieni nasza komisja zmarła śmiercią naturalną. Nie było już sensu działać. Ośrodek życia politycznego powoli przenosił się na wiejską. Zbliżał się moment inauguracji nowego parlamentu. 1 lipca odbyło się pierwsze spotkanie i ukonstytuowanie naszego klubu. Spotkaliśmy się w gronie posłów i senatorów. 260 osób. Większość to ludzie z innych miast i regionów. Wybór przewodniczącego klubu jest oczywisty. Zostaje nim Bronisław Geremek. Również nazwę Obywatelski Klub Parlamentarny przyjęto bez sprzeciwów. Geremek wygłasza przemówienie, dość ogólnie określając cele. W tej fazie trudno dyskutować o konkretach. Nie bardzo wiemy, co nas czeka. Następnego dnia odbyło się już bardziej robocze zebranie senatorskiej części OKP. Tu musimy rozstrzygnąć kluczowe sprawy organizacyjne i personalne. Wybór marszałka i prezydium senatu. Listę komisji, ich skład i przewodniczących. Do klubu należało 99 senatorów, a więc było oczywiste, że senat zatwierdzi to, co postanowi OKP. Jeden pozaklubowy głos Stokłosy nie mógł niczego zmienić. Wybór profesora Stelmachowskiego na marszałka nie budził raczej wątpliwości. Trochę dyskusji było przy ustalaniu wicemarszałków i członków prezydium. Kandydaturę Andrzeja Wielowiejskiego sam zgłosiłem. Wybory przeszły sprawnie, chociaż jeden z senatorów koniecznie chciał być wybrany do prezydium i trochę mącił. Ustaliliśmy też listę komisji. Znalazła się wśród nich komisja samorządu. Tego samego dnia, w niedzielę, zorganizowaliśmy koktajl u nas w domu. Wysłaliśmy zaproszenia wykorzystujące motyw najlepszego afisza wyborczego Solidarności w samo południe. Był ciepły dzień. Otworzyliśmy ogródki, nasz i rodziców, i wszystkie pokoje. Przyszło kilkadziesiąt osób. Potrzeba spotkań i dyskusji była ogromna. Danka musiała sama wszystko przygotować, bo ja byłem na posiedzeniu klubu. Przyjechałem wraz z kilkoma innymi senatorami, kiedy już było sporo osób. Zostaliśmy bardzo żywo przywitani jako reprezentanci wyłonionego w wolnych wyborach senatu, którzy mają zmienić Polskę. Wśród gości było wiele osób odgrywających kluczową rolę – Geremek, Mazowiecki i inni. Pierwsze plenarne posiedzenie Senatu odbyło się 4 lipca o 17. Senat nie miał własnej sali, korzystał więc początkowo z sali sejmowej. Skupiliśmy się po środku, w niższych rzędach. Nie było aparatury elektronicznej do głosowania. Podniesione ręce liczyli sekretarze, którymi byli najmłodsi senatorowie. Nastrój był pełen powagi i poczucia odpowiedzialności. Obrady przebiegały sprawnie. Wybory nie spowodowały żadnych konfliktów. Każdy dzień przynosił nowe wydarzenia. Wchodziliśmy na zupełnie nowe drogi. Euforia nas nie opuszczała. W poniedziałek, 10 lipca, odbyło się pierwsze posiedzenie Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego. Zostałem wybrany na jej przewodniczącego. Na wiceprzewodniczącego zaproponowałem Jurka Stępnia, który uzyskał mandat senatora z Kielc. Nie mieliśmy kandydata na stanowisko sekretarza komisji. Zgłosił swe zainteresowanie Adam Stanowski, senator z Lublina, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Został z aplauzem wybrany. We trójkę stanowiliśmy prezydium komisji, odpowiedzialne za kierowanie jej pracami. Zadanie było przed nami jedno, ale o podstawowym znaczeniu. Należało spowodować podjęcie przez Senat inicjatywy ustawodawczej. Wraz z Jurkiem odbyliśmy kilka rozmów z marszałkiem Stelmachowskim. Jego specjalnością były kwestie rolnictwa, ale zajmując się wsią, rozumiał bardzo dobrze sprawy samorządowe. Zresztą, prowadząc przy okrągłym stole obrady zespołu do spraw rolnictwa, zadbał o to, aby w ustaleniach końcowych znalazło się zalecenie odtworzenia samorządu. Marszałek chciał jak najszybciej ustalić podstawowe kierunki prac Senatu. Fakt, iż Solidarność uzyskała przytłaczającą większość w Senacie, mając mniejszość w Sejmie i rządzie, pozostającym ciągle w rękach poprzedniej ekipy, przesądzał, że podstawowe inicjatywy ustawodawcze musiały być podejmowane przez Senat. Na koniec lipca Stelmachowski zwołał kilkudniowe posiedzenie plenarne w celu przedyskutowania możliwych inicjatyw. Ustalił trzy tematy do dyskusji: służbę zdrowia, sprawy wsi i rolnictwa oraz samorząd terytorialny. Wszystkie były ważne i wymagały szybkich działań. Odbudowa samorządu miała być dyskutowana 29 lipca, ale zanim do tego doszło, mieliśmy 2 tygodnie pełne wydarzeń. W nawale bieżących spraw w sposób niezauważony minęły moje urodziny. A były to urodziny 65. Wkraczałem w wiek emerytalny, a jednocześnie w okres największej aktywności w swoim życiu. Kiedy byłem młodszy, zawsze się zastanawiałem, co będę robić, jak przejdę na emeryturę. Teraz tych obaw się pozbyłem. Wiedziałem, że będę miał co robić jeszcze przez wiele lat. Choć wówczas nie wyobrażałem sobie ani skali zadań, których się podejmowałem, ani ilości roboty, którą będę miał do wykonania. Dziś wiem, że mi jej starczy do końca moich dni. Wróćmy do wydarzeń z lipca 1989 roku. Tworzyły się nowe struktury państwa z udziałem dawnej opozycji, która stała się jawną siłą polityczną. Ludzie chcieli się spotykać, aby dyskutować, wymieniać informacje i plotki. Zaczęły powstawać salony polityczne, organizowane przez osoby prywatne. Nasz dobry znajomy, Andrzej Falewicz, też podjął taki zamysł. 11 lipca byliśmy z Danką po raz pierwszy u Falewiczów na Różanej. Niewielkie mieszkanie ledwie mieściło tłum przyjaciół, znajomych i nieznajomych. Mnóstwo dyskusji, informacji, domysłów i prognoz, nie zawsze realnych, ale wygłaszanych z całkowitą pewnością i bez żadnych wątpliwości. Jeszcze wielokrotnie bywaliśmy w tym domu, spotykając wielu niesłychanie interesujących rozmówców. Tam poznałem Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Tam miałem też ciekawą rozmowę ze Zbigniewem Brzezińskim. Najważniejszym wydarzeniem politycznym był wybór prezydenta. To miał być nowy urząd. Jako jedyny kandydował generał Jaruzelski. Zostało to nieformalnie uzgodnione w rozmowach opozycji z władzami. 17 lipca odbyło się jego przesłuchanie na posiedzeniu OKP. Wykazywał wolę koncyliacji i współpracy ze wszystkimi opcjami politycznymi. Mimo to ani mnie, ani wielu moich kolegów nie przekonał do siebie. Stanowił dla nas symbol władzy wrogiej, która słabła i chyliła się ku upadkowi, ale była nadal stroną nieprzyjacielską. 2 dni później zebrało się Zgromadzenie Narodowe, czyli wspólne posiedzenie Sejmu i Senatu. Tłoczyliśmy się na sali sejmowej, na której trzeba było dodatkowo pomieścić 100 senatorów. Zaraz zaczęły się ciche rozmowy na temat głosowania. Zgromadzenie Narodowe składało się z 560 osób, 100 senatorów i 460 posłów. Do wyboru potrzeba więc było 280 głosów. OKP miał 260 członków, a wcale nie było jasne, czy wszyscy posłowie z partii koalicji rządowej, a nawet z PZPR, będą popierać Jaruzelskiego. Nasze stanowisko było więc istotne. Za czy przeciw? Argumentacje przedstawiano różne. Oczywiście zasadniczo byliśmy wszyscy przeciw. Ale czy ze względów taktycznych byłoby rozsądne odrzucić tę kandydaturę? Oznaczałoby to wejście na ścieżkę wojenną z dotychczasową władzą, bo Jaruzelski miał być gwarantem ewolucyjnego charakteru przemian. Władze komunistyczne nadal sprawowały rzeczywistą władzę w kraju. Myśmy mieli jedynie mandat społeczny, ale żadnej siły. Naszą siłą była wyłącznie słabość strony przeciwnej, która zdawała sobie sprawę z konieczności porozumienia. Ale miała jeszcze dostateczną siłę, aby nas po prostu rozgonić, jeśli by poczuła się bardzo zagrożona. Dlatego rozumiem decyzję kierownictwa OKP, aby Jaruzelskiego wybrać. To było bezpieczniejsze. Andrzej Wielowiejski chodził i po cichu zbierał informacje, kto będzie jak głosować. Ja nie miałem wątpliwości. Głosowałem przeciw. Nie mogłem go poprzeć ze względów pryncypialnych. Niech inni robią politykę. Ja, nie należąc do gremiów kierowniczych, byłem od tego zwolniony. Mogłem głosować według własnego przekonania. Głosowanie było tajne, ale imienne. Podchodziliśmy wywoływani według alfabetu do urny i wrzucaliśmy głosy. Potem publicznie liczono głosy. Tłoczyliśmy się jeden koło drugiego, aby nad głowami innych patrzeć na ręce skrutatorów i obserwować rosnące dwie kubki głosów. Na tak i na nie. Rosły równo i trudno było przewidzieć wynik. Potem zaczęło się liczenie, kilkakrotne przez różnych ludzi, aż ogłoszono wynik. Jaruzelski wygrał, otrzymując najmniejszą z możliwych liczbę głosów. Zaczęto zaraz kwestionować wynik. Czy większość to po prostu więcej za niż przeciw? Czy też większość to połowa plus jeden? Przy przyjęciu drugiego wariantu wybór nie był jasny, bo liczba głosów wyszła nieparzysta. Odbyło się nawet jakieś idiotyczne głosowanie, żeby rozstrzygnąć, co to jest większość, jakby to nie było oczywiste, nawet dla uczniów szkoły podstawowej. Jaruzelski wygrał, bo kilku członków OKP głosowało za nim albo wstrzymało się od głosu. Andrzej Wielowiejski dobrze wszystko wyliczył. Uzyskano wynik po prostu idealny. Jaruzelski został prezydentem, ale opozycja pokazała, że trzeba się z nią poważnie liczyć. Sądzę, że ten wynik wyborów prezydenckich uświadomił władcom z PZPR ich słabość i poważnie zaważył na dalszym ciągu wydarzeń. Jeszcze na początku lipca ukazał się artykuł Adama Michnika „Wasz prezydent, nasz premier”. Wzbudził on ogromne emocje. Możliwość przejęcia władzy nie mieściła się jeszcze w głowach większości z nas. Ja i wielu moich kolegów czuliśmy się związani ustaleniami okrągłego stołu i zupełnie nieprzygotowani do objęcia władzy. Nawet w budynku Sejmu jeszcze się nie zadomowiliśmy, a cóż dopiero mówić o administracji państwa. Stąd wybuch krytyki. Co ten Adam wypisuje? Na co nas naraża? Przecież realna władza jest w rękach komunistów. Oni na pewno nie będą chcieli jej oddać. Krucha stabilizacja osiągnięta po wyborach może pęknąć i nas zatopić. Ale okazało się, że Adam myślał wyprzedzając wydarzenia i miał lepszą od nas wiedzę o nastrojach panujących w kręgach władzy. Komuniści zaczęli zdawać sobie sprawę ze swoich ograniczonych możliwości. Wyznaczenie przez Jaruzelskiego Kiszczaka na premiera było ostatnią próbą utrzymania władzy. Ja i moi koledzy nie interesowaliśmy się tym. Sądziliśmy, że Kiszczak skompletuje rząd. Przecież koalicja dawnych partii dysponowała większością w Sejmie. Zastanawialiśmy się jedynie, jak z tym rządem będzie można przeprowadzić reformę. Tymczasem pilnowaliśmy, aby Senat podjął inicjatywę w sprawie samorządu. Debata na temat możliwych inicjatyw odbyła się w Senacie w końcu lipca. Rozpatrywano trzy możliwości: służba zdrowia, wieś i rolnictwo, samorząd terytorialny. 29 lipca w imieniu Komisji Samorządu Terytorialnego przedstawiłem tezy będące powtórzeniem tez prezentowanych przy okrągłym stole. W ławach rządowych siedział szef Urzędu Rady Ministrów, generał Janiszewski, bliski współpracownik Jaruzelskiego i dawny członek samozwańczej Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego z lat stanu wojennego. Dotychczas widywałem go tylko w telewizji. Tym razem wchodziliśmy w bezpośrednią konfrontację. Konieczność odbudowy samorządu terytorialnego uzasadniałem względami politycznymi. Bez demokracji lokalnej nie może być demokracji ogólnokrajowej. Społecznymi. Konieczność organizowania się społeczeństw wokół miejsca zamieszkania to wyzwalanie inicjatyw społecznych, tworzenie więzi sąsiedzkich. Gospodarczymi. Nie ma gospodarności bez kontroli społecznej. I ekologicznymi. Ochrona środowiska nie jest możliwa bez aktywnego uczestnictwa ludności. Dowodziłem, że Polska potrzebuje zmian, ale od 10 lat natrafiamy na opór ze strony władz, a dotychczasowe pseudoreformy to były próby cerowania rozpadającego się systemu. Stwierdziłem, że opór ówczesnych władz wynikał z istnienia kilku barier o różnym charakterze. Pierwsza, ideologiczna, której wyrazem była zasada jednolitej władzy państwowej. Druga wynikała ze sposobu pełnienia władzy, który się sprowadzał do bezpośredniej ingerencji organów partii w sprawy lokalne z pominięciem społeczności miejscowych. Trzecią stanowiła obawa przed demokracją, która ujawni naturalny ludzki sprzeciw wobec komunizmu. Nie jest naszą winą, że w Polsce ludzie nie lubią socjalizmu. Jeśli socjalizm jest właściwym ustrojem, to nie trzeba się bać opinii ludzi. A jeśli niedobrym, to go trzeba zmienić. Czwartą barierę stanowiła hegemonia administracji, która się uniezależniła od organów wybieralnych. Piątą tworzyły lokalne interesy grupowe, których wytworem są układy mafijne. W imieniu komisji postulowałem, aby uznać, że samorząd terytorialny jest związkiem ludzi zamieszkujących dany obszar. Ale podkreślałem, samorząd może być związkiem tylko wolnych ludzi. Ludzi, którzy nie są ograniczani w swych podstawowych prawach. Samorządy miast i wsi to samodzielne jednostki działające w ramach struktur państwa, ale odrębne od administracji państwowej. Partie polityczne nie mogą w sposób władczy ingerować w działalność samorządu. Programy polityczne mogą być reprezentowane jedynie przez członków partii, którzy w wolnych wyborach zostaną wybrani na radnych. Dowodziłem, że samorządy muszą mieć własne organy wykonawcze, niezależne od administracji rządowej. Samorządy, jako osoby prawne, powinny posiadać własne mienie i prawo do samodzielnego decydowania o wykorzystaniu środków, które będą w ich dyspozycji. Lokalną gospodarkę budżetową ma kontrolować nie ministerstwo, ale organ fachowy złożony z przedstawicieli państwa i samorządu. rozstrzyganie nieuniknionych sporów między administracją państwową a samorządami lokalnymi powinno należeć do sądów. Domagałem się, aby w ramach struktury rządu był stworzony organ, który zrealizuje reformę. Nie przypuszczałem, że już niedługo stanę na jego czele. W zakończeniu stwierdziłem, że komisja nie chce wymyślać nowego ustroju. To społeczeństwo zdecyduje, jakiego chce i jaki będzie zdolne wytworzyć. Ale trzeba ludziom umożliwić działanie. Zadaniem legislatorów jest usunięcie tych barier, które do tej pory to działanie uniemożliwiały. Po moim wystąpieniu odbyła się poważna debata. Przemawiający w imieniu rządu generał Janiszewski skoncentrował się na polemice z naszymi żądaniami skrócenia kadencji wybranych w 1988 roku Rad Narodowych. Chodziło mu o przedłużenie okresu sprawowania władzy przez osoby namaszczone przez PZPR. Dla nas było oczywiste, że dotychczasowe Rady Narodowe należy możliwie szybko zastąpić radami wybranymi demokratycznie. Janiszewski argumentował, że nie wolno marnować potencjału i zapału ludzi i że nie wolno ich w czambuł potępiać. Była to kolejna próba odsunięcia reform, które mogły zagrozić ustrojowi. Ostro replikowałem, stwierdzając, iż nie jest winą obecnych radnych, że ich wprowadzono w antydemokratyczny system. Mówiłem wyraźnie, że mamy pretensje nie do ludzi, ale do systemu. Senat przyjął uchwałę o podjęciu inicjatywy ustawodawczej w sprawie przygotowania nowych regulacji prawnych dotyczących samorządu terytorialnego oraz zobowiązał Komisję Samorządu Terytorialnego do rozpoczęcia odpowiednich prac. Był to dla nas wielki dzień. Do sukcesu przyczynił się nasz protokół rozbieżności z obrad Okrągłego Stołu, gdyż nie zawarto tam żadnego kompromisu, który teraz trzeba byłoby respektować. Mogliśmy otwarcie żądać realizacji tego, co uważaliśmy za słuszne. Dodatkową satysfakcję sprawiał nam fakt, że po raz pierwszy wygraliśmy z przedstawicielami władzy. Do tej pory byliśmy zmuszani do stosowania się do ich decyzji. Tym razem Janiszewski musiał milcząco przyjąć do wiadomości, że to przedstawiciele dawnej opozycji dyktują warunki. Jeszcze raz uwidoczniła się rola naszych prawie 10-letnich studiów nad przygotowaniem reform. Wiedzieliśmy, co trzeba zrobić i Senat mógł zatwierdzić nasz program. Niestety, w pozostałych dwóch dyskutowanych kwestiach sytuacja była inna. Wszyscy wiedzieli, że coś w sprawach służby zdrowia i rolnictwa trzeba zrobić. Ale nikt nie bardzo wiedział, co. Stąd dyskusje nie mogły się zakończyć żadnymi ustaleniami, ani inicjatywami ustawodawczymi. Ustalono jedynie, że trzeba nadal dyskutować i poszukiwać rozwiązań. I tak zostało na następne lata, a raczej dekady. W połowie lipca przyjechała do Warszawy kolejny raz moja córka Joanna. Właśnie przygotowywałem się do wystąpienia w Senacie. Miałem już pewność, że reformę będziemy organizować. Opowiedziałem jej też o swoich kłopotach z Komitetem Obywatelskim i brakiem pomocy z jego strony. Na to ona mówi, no to powinniście stworzyć organizację pozarządową. A ja się pytam, co to takiego? Pierwszy raz usłyszałem tę nazwę. Bo jak w komunizmie miałem się dowiedzieć, co to jest organizacja obywatelska? Córka zrobiła mi mały wykład. A skąd weźmiemy pieniądze? Kto nam je da? Pytam dalej. Jak to kto? Amerykanie, odparła. Skontaktowałem się z panem Schnellem z ambasady. Odpowiedzią było zaproszenie do ambasadora Davisa i obietnica pomocy. Postanowiliśmy więc organizację stworzyć. Poprosiłem swego przyjaciela i kolegę szkolnego, prawnika Zygmunta Rakowieckiego, o napisanie statutu. Nie było to łatwe, bo nie mieliśmy żadnych wzorów. Przyjęliśmy początkowo, że założyciele będą stanowić zarząd fundacji, a nad nimi będzie czuwać rada złożona z ludzi zaufania publicznego. Ale życie pokazało, że taka rada funkcjonować nie będzie. Na pierwsze zebranie po wielkich trudnościach ściągnąłem połowę członków. Drugiego zebrania nie byłem już w stanie zorganizować. Nikt nie miał czasu. Zdecydowaliśmy, że założycielami będą parlamentarzyści, aby wzmocnić prestiż nowej organizacji. Było mi trochę przykro, że w tej grupie nie ma kolegów ze wspólnych prac w okresie PRL. Ale chodziło o prestiż. Zwróciłem się w pierwszej kolejności do Jurka Stępnia i Walerka Pańki, bo oni byli na bieżąco zaangażowani w nasze prace. Zaprosiłem też Andrzeja Celińskiego, z którym byłem zaprzyjaźniony od chwili, gdy jako jedyny zgłosił się do Komisji Samorządu na pierwszym posiedzeniu Komitetu Obywatelskiego. Andrzej był dla mnie cennym przewodnikiem w środowisku dawnych opozycjonistów. Zwróciłem się także do Aleksandra Paszyńskiego, który uzyskał mandat senatora. Olka znałem już ze 30 lat, ze wspólnych prac związanych z planowaniem przestrzennym. Ale najważniejsze było przekonanie, że on pomoże nam w sprawach administracji i finansów. Ani ja, ani inni założyciele na nich się nie znaliśmy. Tak się ukonstytuowała nasza grupa założycielska. Ja byłem naturalnym liderem. Jako mego zastępcę wybrano Walerka Pańka. Później zastąpił go w tej roli Jurek Stępień. Nie bardzo wierzyliśmy jeszcze we własne zdolności utworzenia mocnej organizacji. Adama Kowalewskiego i Michała Kulesza wciągnęliśmy do Rady Programowej. Pierwszy z nich objął jej przewodnictwo. Na dyrektora fundacji powołaliśmy Krzysztofa Herbsta, socjologa zajmującego się sprawami urbanistycznymi, z którym znałem się od wielu lat. Krzysztof potrafił stworzyć wokół siebie grupę aktywistów, którzy chcieli się zaangażować w odbudowę samorządu. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, FRDL, formalnie powstała 18 września 1989 roku, gdy w gabinecie marszałka Stelmachowskiego podpisaliśmy akt notarialny. Obecnych było oprócz założycieli jeszcze ze 20-30 osób. Mieliśmy poczucie tworzenia bazy dla przeprowadzenia zmian w kraju. Ten zamiar w dużej części został spełniony. Sierpień zaczął się od obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego, które silnie przeżyłem. Najpierw było posiedzenie Senatu, na którym podjęliśmy odpowiednią uchwałę. Wieczorem wszyscy senatorowie pojechaliśmy specjalnymi autobusami na Powązki. Już zmierzchało. Paliły się wszędzie świece. Tłum ludzi. W szeregu przechodziliśmy od grobu do grobu, od kwatery do kwatery. Rozpoznano nas natychmiast. Szliśmy wśród braw i okrzyków. Widziano w nas tych, którzy przyniosą zmiany i wyzwolą kraj. Ze zdwojoną siłą wróciło znane mi z kampanii wyborczej poczucie odpowiedzialności i jednocześnie pytanie, czy będziemy zdolni do spełnienia tych oczekiwań i nadziei, które z nami wiązano. Ale teraz już tam nie chodzę. Nie chcę sobie psuć tamtych wspomnień, ani być świadkiem niszczenia pamięci i tradycji przez oszołomów, którzy się dziś mienią patriotami. Postanowiliśmy z Danką wyjechać gdzieś na kilka dni. Pojechaliśmy do Tuczna, starego zamku na Pomorzu, który służył jako dom wypoczynkowy Stowarzyszeniu Architektów. Dostaliśmy apartament reprezentacyjny i traktowano nas jak VIP-ów. A myśmy chcieli tylko wypoczywać. Uciekaliśmy więc samochodem do lasu, byle dalej od ludzi, i przemierzaliśmy go kilometrowymi spacerami. Chcieliśmy być sami. Ostatni okres straszliwie zmęczył nas oboje. Ja uczestniczyłem w wydarzeniach publicznych, ale to było możliwe tylko dlatego, że Danka była ze mną. Ona prowadziła dom i tworzyła zaplecze, bez którego takiej działalności prowadzić się nie da. stanowiła dla mnie oparcie w ciężkich momentach, gdy napięcie uniemożliwiało rozsądne rozumowanie. Dzięki jej mądrym radom uniknąłem wielu pomyłek. Danka ma nieprawdopodobny zmysł obserwacji i kojarzenia różnych zachowań i wydarzeń. Zazdroszczę jej pamięci do ludzi, ich twarzy i nazwisk, a także do różnych faktów z przeszłości. Nawet wtucznie nie mogłem jednak uciec od samorządów. Zaraz zostałem zaproszony do lokalnego komitetu obywatelskiego prowadzonego przez miejscowego agronoma. Musiałem też pojechać do Piły na zaproszenie senatora Nowickiego, który chciał wzmocnić swoją pozycję. Wtucznie doszła nas wiadomość, że premierem ma zostać Mazowiecki. Było to dla mnie zaskoczenie. Tak jak większość spodziewaliśmy się, że zostanie nim Geremek. Porażka Kiszczaka i decyzja o desygnowaniu Mazowieckiego na premiera wywracały dotychczasowy układ do góry nogami. Obszar możliwych działań dawnej opozycji rozszerzał się dramatycznie. Teraz to już nie będzie nie tylko Senat i kawałek Sejmu, lecz także rząd i administracja państwowa. Rodziły się też problemy. Dawni opozycjoniści, przyzwyczajeni do walki z państwem i do stawiania żądań, musieli się dostosować do pracy parlamentarnej i rządowej na rzecz wzmocnienia i przebudowy tego nielubianego państwa. Prace legislacyjne mogły być traktowane jako przedłużenie formułowania postulatów, a Sejm stanowił również platformę walki politycznej. Ale opozycyjna mentalność i przyzwyczajenia zupełnie nie pasowały do pracy w rządzie i administracji. Tam się nie walczyło z państwem, tam się nim zarządzało, bo to państwo stało się państwem własnym, a nie wrogim. To była zasadnicza różnica, do której nie wszyscy zdołali się dostosować. Istnieje stare powiedzenie, że rewolucja zjada swoje dzieci. Nasza bezkrwawa rewolucja nie obcinała głów, ale stwarzając nowe warunki, zmuszała do głębokiej przebudowy sposobu myślenia. Stało się jasne, że podstawowym obszarem działalności reformatorskiej stanie się rząd. Już poprzednio domagałem się w imieniu Komisji Senackiej utworzenia odpowiedniego organu w jego ramach. Teraz trzeba było zadbać, żeby to zostało zrealizowane. Odbudowa samorządu miała już swoje miejsce w programach politycznych. Obejmując stanowisko premiera, Tadeusz Mazowiecki w swoim parlamentarnym exposé 24 sierpnia potwierdził konieczność dokonania odbudowy samorządu terytorialnego i zapowiedział powołanie w tym celu ministra bez teki lub sekretarza stanu. Na spotkaniu z Obywatelskim Klubem Parlamentarnym premier Mazowiecki, przedstawiając kandydatów do rządu, powiedział, że jeśli chodzi o sprawy samorządu terytorialnego, kandydat wydaje się oczywisty i znany, ale ponieważ nie przeprowadził z nim jeszcze rozmowy, nie chce na razie wymieniać nazwiska. Wiadomo było, że chodzi o mnie. Dostawałem gratulacje, ale formalnej propozycji wciąż nie miałem. Zaczął się okres zawieszenia. Wiedziałem, że obejmę jakieś stanowisko rządowe, ale nie wiedziałem jakie ani kiedy. Ludzie już mnie traktowali jako członka rządu, a ja nie wiedziałem, jak się zachowywać. Nie mogłem się oderwać od myśli, że trzeba coś robić i to szybko, ale nic nie mogłem robić. Było mi strasznie głupio, bo czas płynął, a nic się w tej sprawie nie działo. Musiałem nauczyć się być cierpliwym. To trudna umiejętność, ale konieczna w polityce. Każde wydarzenie ma swój czas. Nie może się zdarzyć ani wcześniej, ani później. Trzeba umieć wyczekać na właściwą chwilę. Skoncentrowałem się więc na tych sprawach, które i tak trzeba było załatwić. Za jedną z najważniejszych uważałem realizację naszej koncepcji tworzenia społecznego ruchu na rzecz samorządu. W Wielkopolsce powstała myśl zorganizowania spotkania przedstawicieli komitetów obywatelskich z gmin wokół Poznania, aby wspólnie rozmawiać o przyszłym samorządzie. Uważałem to za bardzo cenną inicjatywę, bo należało ludziom uświadomić, że reforma będzie i że do niej trzeba się przygotowywać. Należało im umożliwić poznanie się, aby poczuli więź i siłę wspólnego działania. 5 września odbyło się spotkanie w Szamotułach. Byłem na nim z ogromną radością i nadzieją, rozmawiając z ludźmi, którzy uwierzyli w możliwość przebudowy państwa i poważnie się do tego zabierali. Postanowiono zwołać następny zjazd w Koninie. Tamtejsi senatorowie, Niewiarowski i Brzeziński, podjęli się organizacji. Szczególną rolę odegrała pani Brzezińska, miejscowa aktywistka opozycyjna. Sukces był ogromny. Przyjechali przedstawiciele z 10 województw. Nawet był jeden samochód z Podkarpacia. A trzeba pamiętać, że ludzie ci w większości przyjeżdżali za własne pieniądze i z własnej woli. 2 dni dyskusji przyniosły poważne efekty. Jeszcze kilka lat później uczestnicy tego zjazdu, którzy zajmowali różne stanowiska w samorządzie, mówili mi, że właśnie wtedy dowiedzieli się, co to jest samorząd, i połknęli tego bakcyla, który zmienił im życie. Podobny zjazd odbył się 7 października w Fajsławicach pod Lublinem. To była sławna gmina. Jeszcze w 1984 roku jeden z rolników, którego partia wyznaczyła do komisji wyborczej, zakwestionował tam sposób przeprowadzenia głosowania. Członkowie komisji głosowali w imieniu nieobecnych mężów czy kuzynów. Mimo szykan i szantaży ze strony Służby Bezpieczeństwa podtrzymywał swoje zeznania i swój sprzeciw. Oparł się próbom przekupstwa. Obiecywano mu przydział traktora czy kombajnu. Sąd Najwyższy był w końcu zmuszony przyznać mu rację i nakazać powtórne wybory. W niczym to nie zmieniło ich wyników, ale sam fakt, że można wygrać z miejscowymi ubekami, oznaczał krok na drodze ku wyzwoleniu się z ogólnej niemocy. Fajsławice stały się symbolem walki z komunizmem na wsi, walki prowadzonej w sposób legalny, z wykorzystaniem instytucji publicznych. Liderem był tu Janusz Stępniak, przewodniczący Rady Gminnej, a obecnie senator i członek Senackiej Komisji Samorządowej. Później mieliśmy jeszcze zjazd komitetów w Zielonej Górze. A potem już nadszedł czas wprowadzania w życie rzeczywistych zmian. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej organizowała się szybko. Na początek były 2 podstawowe trudności do pokonania. Brak pieniędzy i brak lokalu. A właściwie brak wszystkiego. Jedynym naszym kapitałem było $100, które pewnego dnia przyniosła mi Anna Trzeciakowska, mówiąc: ktoś mi dał te pieniądze, żebym z nich zrobiła dobry użytek. Mam nadzieję, że ty je właściwie wydasz. Wydaje się, że został z nich zrobiony dobry użytek, gdy porówna się te $100 z aktualnymi budżetami fundacji, których wartość sięga kilkunastu milionów dolarów rocznie. Pierwszy grant dla fundacji dostałem z British Battery Fund, angielskiej fundacji George'a Sorosa. Było to 5000 funtów, niebotyczna suma w tamtych warunkach. Zaraz potem dostaliśmy poważniejszy grant od Amerykanów z National Endowment for Democracy. $42,000. Potem poszły następne. Rozwiązał się także problem lokalu. W końcu września zmarła macocha Danki, którą opiekowaliśmy się w ostatnich latach jej życia. W testamencie zapisała Dance, swoją kawalerkę, na wspólnej. Danka natychmiast dała ją do dyspozycji fundacji. Tam też zaczęła ona działać, ku coraz większemu utrapieniu sąsiadów, bo duża część akcji przenosiła się na klatkę schodową, którą często trudno było przejść. Możliwość odbudowy samorządu w Polsce wzbudziła zainteresowanie w wielu krajach. To było charakterystyczne, że wagę samorządu rozumiały lepiej kraje o ustabilizowanej demokracji, gdzie lokalną samorządność traktowano jako podstawę ładu demokratycznego. Oni doceniali jej znaczenie znacznie bardziej niż nasi dawni opozycjoniści. Zaraz po exposé premiera zaczęły się do mnie telefony z różnych ambasad. Już od września znajduję w swoim kalendarzu nazwiska osób, które stały się moimi przyjaciółmi i które odegrały wielką rolę, pomagając naszym reformom. Muszę tu wymienić dwa nazwiska. Po pierwsze, Steve Dobrow, Amerykanin, szef American Information Agency w ambasadzie. Po wtóre, zaś Gordon Wetherell, numer drugi w ambasadzie brytyjskiej. Myślę, że zaangażowanie tych osób przekraczało ich obowiązki służbowe. Byli przyjaciółmi polskich reform i im chcieli służyć. Zgłosiła się też ambasada Francji. Również Szwajcarzy wykazali gotowość pomocy. Z Duńczykami, Holendrami czy Szwedami miałem już kontakty wcześniej. Gdy objąłem funkcje rządowe, mogłem z tej pomocy zacząć korzystać i dzięki niej uzyskiwać istotną pomoc dla naszych społeczności lokalnych. W ciągu 3 tygodni od powołania premier skompletował swój gabinet. Z prywatnych przecieków dowiadywałem się, że stanowisko osoby odpowiedzialnej za reformę samorządową nie będzie stanowiskiem ministerialnym, że premier rozważa usytuowanie pełnomocnika nie w Urzędzie Rady Ministrów, lecz w ramach Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Istniało tam wolne stanowisko sekretarza stanu, a gospodarka przestrzenna w jakiś sposób łączy się z polityką regionalną kraju. Byłoby to rozwiązanie bardzo niekorzystne dla sprawy. Z pozycji jednego z ministerstw nie można zrealizować reformy, która dotyczy zakresu działania wielu innych resortów. Walerian Pańko i ja postanowiliśmy interweniować. Napisaliśmy notatkę do premiera, w której alarmowaliśmy, że to nie jest dobre rozwiązanie. Poskutkowało. Któregoś dnia, przechodząc przez kawiarnię w Sejmie, Andrzej Wielowiejski zapytał mnie, czy znam Waldka Kuczyńskiego, który jest głównym doradcą Mazowieckiego w sprawie obsady resortów. Powiedziałem, że nie. A on mówi, to go poznaj, właśnie tam siedzi. Podszedłem, przedstawiłem się i powiedziałem, że interesuje mnie sprawa usytuowania osoby odpowiedzialnej za odtworzenie samorządu. Ze zdziwieniem stwierdziłem, że jego ta sprawa zupełnie nie interesuje i nie tylko nie ma poglądu, ale nawet nie chce go mieć. Do tego braku zainteresowania przyznał się sam kilka lat potem w swoich wspomnieniach pod symptomatycznym tytułem Zwierzenia zausznika. W zwierzeniach tych, opisujących cały okres działania rządu Mazowieckiego, zupełnie odcina się od reformy samorządowej, mówiąc, że to nie jego sprawa i że tym się nie interesował. Ten brak zainteresowania poważnie zaciążył na przekształceniach własnościowych na niekorzyść władz samorządowych. Kuczyński był wtedy ministrem od tych przekształceń. 12 września premier przedstawił program i skład rządu. W natłoku ministrów bez teki, których trzeba było powołać ze względu na to, że gabinet był wynikiem kontraktu politycznego, o samorządzie terytorialnym zapomniano. W tym czasie przekazałem premierowi notatkę przedstawiającą podstawowe problemy związane z budową samorządu terytorialnego. Chodziło mi o to, aby lepiej zrozumiał zakres reformy i aby wziął go pod uwagę w swoich zamierzeniach. Napisałem, że odbudowa samorządu wymaga podstawowych działań w 3 sferach życia publicznego. Po pierwsze, legislacyjnej, gdyż dotyczy zmiany ustroju. Po drugie, społecznej, gdyż konieczne jest przygotowanie społeczeństwa do nowych zadań i do odpowiedzialności. Po trzecie, instytucjonalnej, gdyż trzeba będzie przebudować istniejące struktury administracyjne i gospodarcze. Zmiany ustroju prawnego były oczywiste, tylko mało kto zdawał sobie sprawę z ich zakresu, który dotyczył praktycznie wszystkiego. Drugie działanie to przygotowanie społeczeństwa do nowych zadań i do odpowiedzialności, a więc głównie rozwijanie ruchu samorządności obywatelskiej, który powinien objąć miejskie i gminne komitety obywatelskie. Wymagało to wielkiej akcji, która powinna objąć kilkaset tysięcy ludzi bezpośrednio zaangażowanych, ale także całe społeczeństwo. Ostatni temat tej notatki to gruntowna przebudowa struktur instytucjonalnych państwa. Wprowadzenie samorządu zmienia organizację państwa, wymaga gruntownej przebudowy administracji terenowej, kształcenia kadr, inicjowania studiów i ekspertyz. W dotychczasowej strukturze rządu problemy samorządu były podzielone między wiele resortów. Kiedy dziś czytam ten tekst, dziwię się, jak bardzo byłem przewidujący. Gdyby w większej części udało się zrealizować moje postulaty dotyczące przygotowania społeczeństwa do samorządności, to uniknęlibyśmy wielu dzisiejszych kłopotów. Niestety, nie było wystarczającej woli politycznej, aby je zrealizować. Przedłożyłem notatkę i czekałem. Trudno powiedzieć, że spokojnie. Byłem jakby zawieszony w próżni, a jednocześnie podekscytowany możliwościami. Omawiałem z kolegami parlamentarzystami sprawę mojego ewentualnego udziału w administracji. Wielu z nich przestrzegało mnie przed przyjęciem takiej propozycji. Dawne środowisko opozycyjne było ciągle nastawione na działalność społeczną, spontaniczną, a nie instytucjonalną. Okazało się, jak trudno ludzie z doświadczeniami w pracy opozycyjnej, często konspiracyjnej, adaptują się do pracy konstruktywnej, instytucjonalnej, w sumie administracyjnej. Państwo i jego administracja jawiły się im jako siły wrogie, którym należy się przeciwstawiać, a w żadnym wypadku nie można mieć do nich zaufania. Rozmawiałem również o tym z Bronkiem Geremkiem. Bronek był naszym niekwestionowanym liderem. On rozdawał karty. Ku mojemu zdziwieniu przestrzegał mnie przed wejściem do rządu i bardzo mi to odradzał. Ta rozmowa zasygnalizowała pewne różnice w myśleniu między mną a Bronkiem, które później dawały o sobie znać wielokrotnie. Zastanawiałem się, dlaczego wówczas zajął takie stanowisko. Może chciał utrzymać kierownictwo reform w gestii OKP, a więc w parlamencie? A może miał innego kandydata na tę funkcję w rządzie? Na te pytania nie znalazłem nigdy odpowiedzi. Wkrótce po tym miałem z Bronkiem następną konfrontację, chociaż przez ostatnie miesiące zbliżyliśmy się, przeszliśmy na ty. W niedługim czasie po utworzeniu fundacji zaprosił mnie na rozmowę i zapytał, jaki jest sens jej utworzenia. Czy zamierzam tworzyć nową partię? Czy zamierzam budować jakąś siłę polityczną? Byłem zaskoczony. Chciałem zreformować państwo, utworzyć samorząd i do tego były potrzebne narzędzia. Fundacja stwarzała niektóre z nich. Czułem się też poruszony podejrzeniem o jakąś nielojalność. Bronka szanowałem, zawsze o wszystkim informowałem i nigdy mi w głowie nawet nie powstała myśl jakiejkolwiek frondy. Mając jasno określony cel, oczekiwałem pomocy w jego realizacji, podkreślając gotowość swojej pomocy w realizacji innych celów OKP. Ale nie nadawałem się do dworu, którym był otoczony. Ja byłem sporo starszy od Bronka, i marzyłem o ustanowieniu stosunków partnerskich z pełnym uszanowaniem jego przywództwa. Bronek zaproponował, abym fundację podporządkował Komitetowi Obywatelskiemu. Stanowczo zaprotestowałem. Widziałem, jak funkcjonuje komitet. Było jasne, że takie rozwiązania uniemożliwiłyby fundacji realizację celów, do których została powołana. Zasłoniłem się niemożnością dokonania tego w świetle naszego statutu. Ale tylko dzięki temu istnieje. Geremek wkrótce powołał Fundację Solidarności, ściśle powtarzając wzór naszej. Jednak niedługo potem Wałęsa zwolnił Geremka z przewodnictwa Komitetu Obywatelskiego i dość brutalnie wyrzucił wujca. Fundacja Solidarności wraz z komitetem poszła w inne ręce i wkrótce umarła śmiercią naturalną. A nasza fundacja nie tylko przeżyła, ale i nieźle się rozwinęła. Moi amerykańscy przyjaciele wielokrotnie mówili, że jestem goal-oriented. Rzeczywiście, jak sobie wyznaczę cel, to do niego dążę wszelkimi siłami. Jeśli więc wówczas byłem zdecydowany podjąć wyzwanie, to w takich przypadkach żadne rady, nawet osób, do których mam zaufanie, nie mogły mnie odwieść od celu. Niekiedy jestem uparty i wierzę sobie więcej niż innym. Ale gdybym taki nie był, to pewnie nie zrobiłbym tego, co mi się zrobić udało. Czas wlókł się niemiłosiernie. Nie mogłem się doczekać telefonu. W końcu zadzwonił 20 września wieczorem. Pan premier prosi na rozmowę. Usłyszałem głos sekretarki. Rozmowa z Mazowieckim stanowiła przeżycie emocjonalne. Byłem wtedy po raz pierwszy w gabinecie premiera, który to gabinet nie zmienił się od czasów Bieruta. Mazowiecki przyniósł tam ze sobą tylko jeden drobiazg osobisty, rysunek Don Kiszota z dedykacją. Jak zawsze niesłychanie elegancki, miły, sympatyczny, zaproponował mi stanowisko podsekretarza stanu i pełnomocnika rządu. Domaga się pan samorządu w Polsce? To proszę go zbudować, powiedział do mnie. Była to propozycja z rodzaju tych nie do odrzucenia, a raczej zlecenie zadania, chociaż przedstawione w wybitnie przyjacielskiej i kurtuazyjnej formie. W dalszej części rozmowy uczestniczył Jacek Ambroziak, ówczesny szef Urzędu Rady Ministrów. To stanowisko miało być usytuowane w ramach jego urzędu. Przyjmując funkcję, którą premier zaproponował, od razu zgłosiłem zastrzeżenia. Przede wszystkim, jako pełnomocnik rządu, powinienem podlegać premierowi, a nie szefowi URM. Urząd powinien mi tylko zapewnić obsługę biurową, a więc moje biuro ma się znajdować w strukturze URM, ale ja sam, piastując wyodrębniony urząd, powinienem być poza tą strukturą. Takie rozwiązanie zostało wówczas zaakceptowane, ale Ambroziak przyjął tę decyzję z niesmakiem i niechęcią, która w następnych miesiącach wyraźnie wzrastała. Jego ambicje drażniło to, że nie był moim zwierzchnikiem. Usytuowanie pełnomocnika rządu do spraw reformy samorządowej w randze podsekretarza stanu, podczas gdy szefem administracji rządowej był sekretarz stanu i zastępca szefa Urzędu Rady Ministrów, z góry stawiało sytuację samorządów wobec administracji rządowej w gorszej pozycji. Przecież odbudowa samorządu polegała na tym, że zabierało się istotną część kompetencji właśnie administracji rządowej. Samorząd miał sukcesywnie wyjmować z jej kompetencji całe sfery działania. Oznaczało to oczywisty konflikt interesów między nami. Było dla mnie jasne, że aby móc spełnić swoje zadania, muszę mieć odpowiednio silną pozycję polityczną i instytucjonalną. Kiedy zwróciłem premierowi uwagę, że obniżył rangę w stosunku do swej zapowiedzi sejmowej, przyznał mi rację. Powiedział, że nie miał innego wyjścia. Wyczułem tu pewien problem, który go krępował i ograniczał w naszej rozmowie. Wiedziałem, jak trudnym zadaniem było skompletowanie tego rządu. Zresztą wtedy, na fali entuzjazmu i zaangażowania, przyjąłbym każdą pozycję, żeby tylko pomóc zmieniać kraj. Znalazłem się w wyjątkowej sytuacji. Dana mi była szansa realizacji idei, której poświęciłem wiele lat życia. Zdawałem sobie sprawę, że wiedza liderów politycznych o problemach samorządu jest ciągle znikoma i że moje opinie będą odgrywać podstawową rolę przy wszelkich decyzjach, gdyż mają oni do mnie zaufanie. Z daną mi szansą związana była ogromna odpowiedzialność, której ciężar został zwielokrotniony w porównaniu z tym, jaki odczuwałem w czasie kampanii i po niej. Teraz miałem do wykonania konkretne zadanie, o którego realizację tak długo się dopominałem. Premier ustalił, że nową funkcję mam objąć 1 października. Konieczne było bowiem ustanowienie mego urzędu przez Radę Ministrów i danie mi przez nią niezbędnych pełnomocnictw. Musiano utworzyć etaty i przygotować lokal. Początkowo przyznano mi 5 etatów, ale 2 z nich były już wykorzystane na kierowcę i sekretarkę. Pozostawały 3 na pracowników merytorycznych. Miałem więc startować z siekierą na księżyc. Ale wiedziałem, że najważniejsze jest zacząć. Potem te uchylone drzwi będę rozpychał. Wiedziałem, że dam sobie radę. Wziąłem urlop bezpłatny z instytutu. Zrzekłem się przewodnictwa Senackiej Komisji Samorządowej, załatwiłem parę bieżących spraw i 1 października zjawiłem się w nowym miejscu pracy.